Studio Polityka.
Dzień dobry. Donald Tusk nie jest już szefem Europejskiej Partii Ludowej. Ważni politycy opozycji naciskają Komisję Europejską, by stawiała Polsce kolejne warunki dotyczące wypłaty środków na Krajowy Plan Odbudowy. Nadal trwa krwawa wojna na Ukrainie. Na Pomorzu wiele osób zastanawia się, jak to mogło się stać, że sąd uniewinnił Magdalenę Adamowicz, oskarżoną m.in. o błędne rozliczenie podatku i zatajenie dochodów. I o tym m.in. dzisiaj porozmawiamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A w studiu stali komentatorzy Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, Portal Polityce.pl.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
I gość specjalny Krzysztof Puternicki, publicysta i reportażysta telewizyjny.
Dziękuję. Dzień dobry.
Studio Polityka.
Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy. Według rzecznika rządu Piotra Millera zarówno w Polsce, jak i w niektórych instytucjach Unii Europejskiej są radykałowie, którzy chcieliby ten kompromis wywrócić.
Są osoby, którym nie wiem z jakiego powodu, ale zależy na tym, aby nie było dobrej współpracy pomiędzy Polską a instytucjami unijnymi. Niestety wśród tych osób są również przedstawiciele polskiej opozycji, którzy szukają kolejnych argumentów po to, aby jak najbardziej opóźnić wypłatę środków unijnych dla Polski.
Bruksela będzie stawiała dodatkowe warunki polskiemu rządowi, zanim wypłaci należy nam pieniądze z Krajowego Planu Budowy, podkreślał Rafał Trzaskowski po rozmowach z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. O mrożeniu pieniędzy mówił już w 2018 roku. Teraz pytany przez dziennikarzy TVP Info wypiera się własnych słów i zarzuca dziennikarzom manipulacje. Co powiedział w wywiadzie w jednej ze stacji radiowych w 2018 roku wiceszef Platformy Obywatelskiej?
Dzięki naszym staraniom te pieniądze nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odłożone.
Jarosław Kaczyński ocenił, że polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe to dialog przyjaciół i sojuszników. Wicepremier jest przekonany, że konsultacje przejdą do wspólnej historii obu krajów i dodał, że dziś jest szansa na stworzenie nowej jakości w relacjach między Ukrainą i Polską, a także w europejskiej geopolityce.
Wszędzie dochodziliśmy do zgody, dochodziliśmy do wspólnych przekonań, dochodziliśmy do takiego głębokiego przeświadczenia, że potrzebna jest współpraca, która ma budować ten związek z naszymi narodami.
Sąd w Gdańsku uniewinnił eurodeputowaną Koalicji Obywatelskiej Magdalenę Adamowicz, która była oskarżona o błędne rozliczenie podatku za najem mieszkań i ukrywanie dochodów. Chodziło o niewykazanie 400 tysięcy złotych w zeznaniach podatkowych z lat 2011 i 2012. Adamowicz miała też nie rozliczyć dochodów z wynajmu mieszkań, co spowodowała stratę Skarbu Państwa w wysokości 120 tysięcy złotych. O wyroku mówił Robert Kaczor z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Chciałem zwrócić uwagę, że zaprezentowane uzasadnienie do wyroku zawiera jednostronną, skrajnie korzystną interpretację materiału dowodowego i przepisów. Interpretację korzystną dla oskarżonej. Absolutnie się z tą interpretacją nie zgadzam. Ten wyrok będzie podlegał zaskarżeniu. Mam nadzieję, że tryb procedowania będzie szybszy, aniżeli czas trwania tego postowania.
Studio Polityka.
I zaczniemy od studni dzielnego oporu Ukraińców przed napastnikami, przez barbarzyńskimi napastnikami z Rosji, którzy zaatakowali właśnie 100 dni temu to państwo. Jakie refleksje po tym czasie mamy, jak wygląda współpraca międzynarodowa, kto współpracuje i pomaga Putinowi, kto nie pomaga Putinowi, kto pomaga Ukraińcom. I jeszcze porozmawiamy oczywiście o tym, dlaczego do dzisiaj, bo zdaje się do dzisiaj nie dostaliśmy ani złotówki z euro na wsparcie, na wsparcie uchodźców ukraińskich, uchodźców wojennych, dodam, z Unii Europejskiej. Militarny aspekt, może o tym militarnym aspekcie i o aspekcie współpracy międzynarodowej i o pomocy Niemiec przede wszystkim i Francji dla Ukrainy. Może Andrzej Potocki.
No 100 dni zapisało się raz w historii jako okres od lądowania Napoleona, ucieczki z wyspy Elby do bitwy pod Waterloo. Z tym, że poza tą jedną analogią, jaką jest czas, trudno znaleźć inne, bowiem armia francuska była jak na owe czasy nowoczesną armią, świetnie dowodzoną i tylko kilka błędów i przede wszystkim brak tego wojennego szczęścia nie pozwolił Napoleonowi wygrać pod Waterloo. Natomiast jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, to już od początku samego pojawiły się bardzo ciekawe zjawiska. Mianowicie i po studniach możemy je absolutnie zanalizować. Najważniejszym z nich to jest to, że cały ten straszak rosyjski, jakim była armia, w tej chwili już przestał działać, bowiem każdy na świecie widzi, jak daje sobie radę, w cudzysłowie oczywiście, armia rosyjska z państwem, które absolutnie nie miało drugiej armii świata, tylko było znacznie dalej w tym rankingu. I jak do tej pory, po studniach, armia rosyjska praktycznie nie osiągnęła żadnego większego celu, no poza może jednym, który pytanie, czy wart był 3 miesięcy ofiar 30 tysięcy zabitych po stronie rosyjskiej, potworny strat w sprzęcie, przebicia korytarza od Krymu do tych republik bantustanowych, jaką jest Republika Ługańska i Doniecka, aczkolwiek sprawa dalej jest nierozstrzygnięta, bowiem nie wiadomo...
Panie redaktorze, kiedy militarnie zakończy ten konflikt? Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, bo wielu ekspertów chce na to pytanie odpowiedzieć i tak naprawdę nie może. Króciutko jeszcze, kiedy według pana redaktora wojna się zakończy i o aspekcie politycznym Marek Formela za chwilę.
Na pewno nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, bowiem Ukraina musi przygotować armię rezerwową, przeszkolić swoich żołnierzy tej nowej armii rezerwowej, która mogłaby być użyta w ofensywie do sprzętu i według standardów NATO, co zajmie mniej więcej około 2, jak mówią optymiści, ale bardziej tu jestem skłonny, 3 miesiące do tego działania wojenne, także do jesieni, czyli do momentu, kiedy Ukraińcy nie zaczną przeprowadzać poważnej kontrofensywy, trudno jest mówić o końcu wojny.
Ale Rosja to wszystko leży od działań politycznych i przejdźmy już
bardziej militarnych niż politycznych, bo Rosja nie ustąpi.
Moim zdaniem działania polityczne związane z embargiem, z dostawami broni, z zachowaniami poszczególnych państw, szczególnie tak silnych państw, mówię już, nie wiem, czy powiedzieć to w cudzowie, czy bez, jak Niemcy, którzy od początku po prostu zachowują się tak, jakby mieli zamiar, no niestety, nie pomagać Ukrainie. Wręcz mówią publicyści, analitycy, że no, to jest zawoalowana pomoc Putinowi, jeśli chodzi o względy militarne, bo już jakby patrząc na to, jak są wprowadzane sankcje, no to też można wiele mieć zastrzeżeń do państw europejskich. Czy jest solidarność europejska, czy ta solidarność, bo tej solidarności nie było niestety przed wojną, czy dzisiaj ona jest, jeśli chodzi o sankcje, Marek Formela? O inne kwestie polityczne, między innymi dostawy broni.
Pan redaktor jest marzycielem.
Nie, ja oczywiście tutaj taką tezę stawiam.
O solidarności.
Taką tezę stawiamy tutaj, no, mówiąc trochę w cudzysłowie.
Znaczy w mojej opinii koncentrujemy bardzo dużo uwagi na tym, co robi Europa, czy czego Europa nie robi, państwa europejskie. A nie dostrzegamy zupełnie tego, że Rosja ubezpieczyła się bardzo starannie na kierunku dalekowschodnim. Jest, tak sądzę, ciche junkty między Rosją a krajami arabskimi, które nie obniżają, nie zwiększają wydobycia ropy naftowej, co pozwala utrzymywać ceny baryłki ropy na wysokim poziomie. I dalsza eskalacja tego konfliktu, niezależnie od tego, jak oceniamy wymiar humanitarny tego, co tam się dzieje, będzie bezpośrednio rzutowała na poziom życia mieszkańców Europy, w tym także mieszkańców Polski. To nie jest tak, że sankcje rozwiązują te problemy, bo sankcje także powiększają wewnętrzne problemy takich krajów jak Polska. My na razie sobie z tym jeszcze radzimy. Ostatnie lata były gospodarczo bardzo dla Polaków pomyślne.
Tak, panie redaktorze, przepraszam, żeby to słowo. My sobie radzimy, pewnie Niemcy poradzą sobie lepiej, bo Niemcy mają gigantyczne oszczędności. Do czego to zmierza? Bo każdy dzień tak naprawdę dostajemy po kieszeni. My, Polacy, mocniej
Niemcy. Pan redaktor pozwolił mi dokończyć przynajmniej ten akapit, to...
Nie wiem, właśnie, czy tak będzie. Proszę bardzo.
No to się wyłączam.
Słucham pana redaktora.
Wydaje mi się, że to jest w tej chwili taki moment, kiedy ważniejsze niż pojedyncze haubice stają się rozmowy, dlatego że eskalacja tego konfliktu przyniesie w Europie gruzowisko.
Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który no, super lobbyst Putina, jego chyba zausznik, tak jest nazywany, powiedział, że no, trzeba, ta wojna się skończy, w wywiadzie dla jednej z amerykańskich gazet, ta wojna się skończy.
Na New York Timesa.
W New York Timesie, tak. No i my dalej będziemy robili interesy z Rosją. Co to oznacza w kontekście międzynarodowym, a Henry Kissinger, był szef amerykańskiej dyplomacji, też mówi podobnym językiem jak prezydent Francji Emmanuel Macron, że Ukraina, no dobrze by było chyba jakby oddała część swojego terytorium. To o czym to świadczy? To są dobre wieści dla Ukrainy i dla Polski, która jest krajem frontowym, Krzysztof Puternicki.
Nie no, gdzie tam, to jest zwykła kalkulacja biznesowa na przyszłość. Ja tutaj jeszcze uzupełnię kwestię tego, że mamy embargo, Unia Europejska ma, wprowadziła na produkty nie ropopochodne, tylko na import ropy do Unii Europejskiej, nic na nie zmienia. Jak wiemy, Putin sobie daje z tym świetnie.
Tak. Kurs rubla, przepraszam, że wejdę słowo, podobnie tak, jak redaktorowi formali, kurs rubla podobno jest tak, najwyższy w ciągu ostatnich kilku
od lat. Tak. To jest pierwsza sprawa.
Sztucznie.
To nic, ale jest.
Ale jest.
Ktoś pomaga i ktoś wspiera rubla.
Tak, a w przeciągu kilku dni dosłownie dowiedzieliśmy się o tym, że żadna ropa nie będzie na Syberii wylewana, tylko że RPA, Kuwait i kilka innych państw przyjmie bardzo chętnie nadwyżki tej ropy, w związku z czym ta sprawa kompletnie na nic nie wpłynie. Henry Kissinger chyba jest dobrze poinformowanym wciąż człowiekiem. Nie wiem, czy do końca zdrowym na umyśle, z mojej perspektywy, bo to jest, bo jakby kwestia niepodległości jakby tutaj już znika. Kwestia granic, no, to są dla mnie rzeczy niepojęte, ale widać, że już taka retoryka się zaczyna kompletnie otwiera. Nikt się z tym no, nie kryje, tak w sumie tak naprawdę nie ma po co męczyć tej biednej Ukrainy, niech oddadzą część swojego państwa i no i tak to się chyba, nie wiem czy skończy, ale się chyba tak skończy.
Pan, no nie ma się wrażenia, że to jest taki moment, w którym no jednak powinno paść pytanie, po co my właściwie utrzymujemy te wielkie instytucje ogólnoeuropejskie czy światowe jako Organizacja Narodów Zjednoczonych, kiedy w sytuacji tak poważnego konfliktu, który ma wiele aspektów, wiele wymiarów, wszystkie te instytucje są całkowicie pasywne, pozbawione woli rozwiązania tego problemu. No, pozostaje jakby czekanie na to, która ze stron się krwawi bardziej.
No przecież nawet w ONZ-cie z Rady Bezpieczeństwa Rosja nie jest wykluczona, dalej jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, dalej decyduje o tym, co...
Bo nie ma jak je wykluczyć.
No nie ma, właśnie, no to w jaki sposób to było skonstruowane, że nie można wykluczyć państwa, które jest takim agresorem.
Dopiero wczoraj chyba wydano...
To redaktor Kubiak słusznie zauważył po raz kolejny, bo zauważamy to w każdy piątek, że ze strony Unii Europejskiej, owszem, możemy podjąć kawą panią von der Leyen albo wodą mineralną bez gazu, ale nie płyną z tamtego kierunku żadne pieniądze na obsługę olbrzymiego budżetu przeznaczonego dla uchodźców. Nie emigrantów poszukujących lepszego życia w bardziej zamożnych państwach, tylko uchodźców z obszarów ogniętych wojną.
Dla 3 milionów.
Uchodźca, już, a emigrant tak, tym się różni, że uchodźca wraca do siebie, do domu po zakończeniu konfliktu. I to jest rejestr na granicy polsko-ukraińskiej. Kiedy tylko można, Ukraińcy wracają do siebie. Zwolennicy nowego demokratycznego, którzy atakowali Polskę przez Puszczę Białowieską, pozostają tu na zawsze.
Ale już niedługo wszystko wróci po staremu, bowiem tutaj szykuje się bardzo poważna historia w związku z blokadą portów odeskich, znaczy w Odessie, czyli niemożności eksportu zboża ukraińskiego do na przykład Afryki. W związku z tym, jeżeli, a jedynym rozwiązaniem to są chyba tylko i wyłącznie konwoje NATO, bowiem same rakiety ukraińskie czy dostarczane Ukrainie wystarczą na to, żeby deblokować ten port od floty czarnomorskiej, od rosyjskiej floty czarnomorskiej. Może się skończyć równie dobrze jeszcze w tym roku tym, że wygłodniali Afrykanie runą z powrotem do Unii Europejskiej. Taki będzie prawdopodobny scenariusz.
A co to, jaki scenariusz pan przewiduje, że na przykład kilka czy kilkanaście milionów ludzi z Afryki będzie chciało przedostać się na teren Francji czy Włoch?
A co nas to obchodzi, za przeproszeniem? To jest ich problem. Czy oni nam pomagają z Ukraińcami?
No nie, panowie, ale przecież to był główny temat rozmowy Olafa Scholza i Emmanuela Macrona z Putinem. 80-minutowej.
No i właśnie co, dogadali się?
No nie, no oczywiście, że się nie dogadali, natomiast właśnie ta obawa od tych wygłodnych Afrykanów, którzy będą próbowali dostać się do Europy, to jest realna obawa zachodniej Europy.
Jeszcze jedno pytanie.
Bo tu panowie dyskutowaliśmy właśnie o tym, czy dostaniemy pieniądze na uchodźców i prawdopodobnie nie dostaniemy. W związku z tym będzie sytuacja analogiczna za parę miesięcy, kiedy Unia Europejska będzie atakowana przez miliony już uchodźców, znaczy emigrantów z Afryki. No to powiemy, no przepraszam bardzo, no to nie jest nasza sprawa. Mamy 3 miliony imigrantów, uchodźców z Ukrainy, a nas ten temat tyle interesuje, co was Ukraińcy. No.
Panie redaktorze, ale tutaj pytanie do wszystkich panów, a co będzie z tym ratowaniem twarzy Putina w takim razie? Emmanuel Macron chce ratować twarz Putina działaniami, które mają podjąć Ukraińcy, czyli oddać część swojego terytorium. Czy dalej Emmanuel Macron będzie dzwonił poza głowami przywódców państw Unii Europejskiej do Putina, czy nie wiem, pojawią się już jakieś zwroty akcji, czyli nie wiem, Emmanuel Macron na przykład powie, my już dzisiaj nie popieramy Ukrainy, Ukraińcy powinni się poddać. Na to prezydenta Francji Krzysztof Puternicki.
Ja nie wiem, czy stać prezydenta Francji na to. To są bardzo ważne pytania. Myślę, że ja mówię za siebie. Ja na pewno na to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wiem tylko jedno, o czym tutaj nie wspomnieliśmy. Ten kierunek południowy Odeski, o którym żeście przed chwilą rozmawiali, jest o tyle jeszcze ciekawy, że pamiętajcie, to ktoś się ostatnio zastanawiał, w jakiej stacji, no ale tak, ale tam są stepy. Tam są stepy i poza zbożem, które stamtąd płynie, tam mamy kilka procent światowego wydobycia uranu. Tam mamy, słuchajcie, gleby, które są naszpikowane pierwiastkami tymi ziem rzadkich. Sam byłem tam niespełna 2 miesiące temu i widziałem, słuchajcie, tam jest kopalnia obok kopalni. Jak nie ma tych gigantycznych stepów, to zasianych, słuchajcie, dokumentnie, po prostu to się jedzie, to są gigantyczne.
Jest za dużo kopalni, tak. Właśnie stare państwa Unii Europejskiej chyba nie chcą.
Odcięcie od morza złoża, słuchajcie.
Może
i dodatkowo jeszcze złoża.
Może chciały.
Panowie, zapominamy o jednej rzeczy.
To jeszcze Andrzej Podocki na koniec.
Zapominamy o jednej rzeczy, że tym wszystkim jednak rządzą Stany Zjednoczone. I dopóki Stany Zjednoczone są zdeterminowane do tego, bo walczą o strefy wpływów z Rosją, dopóki żadne Niemcy, żadne... Chiny są pobocznym wątkiem, ale też istotnym. Tutaj ani Francja, bo o tym mówiliśmy, ani Niemcy oczywiście mogą sobie prowadzić prywatną politykę pod tytułem dzwonię 8 razy w miesiącu do Putina, jeden przywódca z drugim, mam na myśli Scholza i Macrona. Natomiast decyzje i za wszystkie sznurki tutaj pociągają Amerykanie, bo oni dostarczają obok Polski najwięcej broni w Ukrainie, najwięcej pieniędzy dają za to wszystko i to od Stanów Zjednoczonych, które jak do tej pory
Zjednoczone są bardzo poukraińskie. Stany Zjednoczone chyba sobie sprawę z tego, że utrata Polski i Ukrainy będzie powodowała to, że wszystkie państwa, które nie są przychylne Stanom Zjednoczonym, atakują je w pewnym momencie i o tym jeszcze porozmawiamy po przerwie. Witam w drugiej części programu. Piotr Kubiak.
Jarosław Popek.
I nasi goście. Marek Formela.
Dzień dobry.
Andrzej Potocki.
Witam raz jeszcze.
I Krzysztof Puternicki.
Dzień dobry.
Panie Andrzeju, prosimy do mikrofonu. O, żeby było lepiej słychać.
To jest dowód na to, że jesteśmy w studio.
Rozmawialiśmy o tym, jak mogą zachować się Stany Zjednoczone, jak się zachowują Stany Zjednoczone i co może czekać Stany Zjednoczone, jeśli zostanie odpuszczona Ukraina i Rosja, Ukraina, Polska i kraje nadbałtyckie, jeśli będzie tej pomocy udzielanej Ukrainie i między innymi Polsce. Jeszcze Marek Formela chciałby powiedzieć o tym, co może czekać Europę w obliczu tego, co widzimy, czyli na przykład gigantycznego kryzysu żywnościowego.
No właśnie, uzupełniając ten wątek, o którym Andrzej mówił. Mała dygresja historyczna. W drugiej połowie lat 80. na Kremlu odbyło się seminarium z udziałem sekretarzy, ważnych sekretarzy partii komunistycznych. Był tam także obecny przedstawiciel z Gdańska.
Podczas kto to był?
Kto był wtedy pierwszym sekretarzem? Pytanie historyczne.
A który to był rok?
Druga połowa lat 80. I to podczas tego spotkanie odbyło się w Moskwie i dotyczyło kierunków ryzyk cywilizacyjnych, które mogą mieć znaczenie polityczne i geopolityczne. I ówczesny doradca szefów Kremla, profesor Arbatow, nakreślił, jak się okazało, całkiem realny scenariusz ekspansji głodu, która z południa globu, która będzie miała wymiar geopolityczny, że przyjdzie się Europie zmierzyć z gigantycznym problemem związanym z migracjami pozbawionych wody i jedzenia obywateli państw afrykańskich i że wykorzystanie tego strumienia niezadowolenia, nędzy i osaczenia będzie jednym z tworzyw współczesnej, naszej obecnej polityki, więc to pokazuje, że Federacja Rosyjska nie jest państwem, w którym decydują krótkotrwałe i chwilowe emocje, tylko że to jest wielka, dobrze pomyślana polityka. To jest ta polityka, która pokazała przepychać emigrantów przez Puszczę Białowieską, która jest koordynowana, czy jakoś korelowana z polityką Erdogana i łatwo sobie wyobrazić, że za chwilę ta Turcja będzie ponownie bardzo ważnym elementem kształtowania wewnętrznych relacji w Europie, która będzie płaciła znowu Turcji za hamowanie tego strumienia ludności.
Dobrze, panowie, Krajowy Plan Odbudowy. Jeszcze o tym chwilkę porozmawiajmy, bo był to temat, który trwa wiele, wiele miesięcy. Nielegalne blokowanie pieniędzy z naszego Krajowego Planu Odbudowy, to już jakby no, wiemy o tym, że to było, odbywało się, wiemy, że wszystko powiązane z polityką, bowiem nie w smak jest to różnym siłom politycznym, szczególnie liberalno-lewicowym w Europie i w Polsce. To, że w ogóle Polska ma dostać jakieś pieniądze, były już takie propozycje, żeby w ogóle nawet z wieloletnich ram finansowych pieniądze do Polski nie szły, żeby była całkowita blokada. No, wiadomo, chodzi o wybory. Rafał Skowski mówił o mrożeniu pieniędzy jeszcze w 2018 roku. Przypominaliśmy tą jego wypowiedź. Dzisiaj zapiera się nogami ręką, że on tego nie mówił. Kiedy przed chwilą państwu to zaprezentowaliśmy, tą wypowiedź. Ryszard Legutko, eurodeputowany PiS, mówi tak. Przyjeżdża do kraju członkowskiego przedstawiciel ciała wykonawczego, jakim jest Komisja Europejska, słabej legitymacji demokratycznej, bo nie pochodzi z powszechnego wyboru, i mówi: z tą instytucją sądowniczą macie zrobić jedno z sędziami, co innego, ustawa ma mieć konkretny kształt, bo inaczej nie dostaniecie pieniędzy. To po słowach Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, która przyjechała i powiedziała, co ma Polska zrobić, żeby pieniądze zostały. Andrzej Potocki, te pieniądze zostaną wypłacone i jak ocenia wypowiedź Ursuli von der Leyen, to dalszy nacisk, czy te naciski się skończą, czy dalej Polska ma być traktowana jak chłopiec do bicia?
Jeśli chodzi o to, czy te pieniądze dostaniemy, to jakbym powiedział, nie założyłbym się. Natomiast jeśli chodzi o postawę von der Leyen, to jest to dwulicowość klasyczna.
Bo a może musi?
Nic nie musi, no to jest normalna polityka Unii Europejskiej. Zauważmy w momencie, kiedy Tusk żegnał się ze stanowiskiem szefa EPL-u, pani von der Leyen powiedziała znamienne słowa, że wraca do ojczyzny swojej, żeby propagować i walczyć o europejskie wartości. Tak. jak ja słyszę europejskie wartości, to od razu widzę naciski na suwerenność mojego kraju i wprowadzanie tych ideologicznych pomysłów, począwszy od Zielonego Ładu, a skończywszy na różnych tam tych wigibasach LGBT i tak dalej, które są mi, że tak powiem, kulturowo obce i do tego to zmierza. W związku z tym to, co powiedziała ona, żegnając Tuska na tym stanowisku, świadczy o tym, że walka będzie trwała dalej i naciski Unii Europejskiej nie ustaną na Polskę i choć na razie zostało podpisane to KPO, rząd polski powinien się spytać samego siebie, dokąd ta Europa zmierza i czy my przypadkiem, podpisując to KPO, wzięliśmy na sobie, na siebie zbyt dużego zobowiązania, które nam w przyszłości, najbliższej przyszłości, może wyjść nawet bokiem. Na te pytania odpowiedź da czas. Mam nadzieję, że nie, ale to jest tylko i wyłącznie nadzieja. Natomiast fakty mówią co innego, że nacisk Europy na Polskę, mam na myśli Unię Europejską, będzie trwał dalej w takim stylu, w jakim miało to miejsce, bowiem wypowiedź von der Leyen wskazywała jasno, że Komisji Europejskiej w osobie właśnie von der Leyen chodzi o to, żeby obalić polski rząd i zastąpić go rządem unioeuropejsko-przyjaznym, takim, który właśnie będzie, tak jak do tej pory było przed rządem Prawa i Sprawiedliwości, wykonywał polecenia Berlina via Bruksela, po to tylko, żeby właśnie Polskę wprowadzić do tej sfederalizowanej Europy, w której nie będziemy mieli nic do powiedzenia albo niewiele do powiedzenia i gdzie wyjdzie nam to wszystko, można powiedzieć, bokiem.
Marek Formela podziela pogląd Andrzeja Potockiego. Dalej idziemy w kierunku federalizacji. Unia Europejska, no już tutaj widzimy na przykład w związku z tym, że mamy KPO, to nowy podatek od samochodów spalinowych przewiduje. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej,
nigdy,
oczywiście.
Nigdy władzy nie dość podatków od obywateli.
To władza unijna będzie brała już.
To nie ma znaczenia, jaka władza. Każda władza lubi nakładać albo opłaty, albo podatki. Tym się karmi, tłumaniąc obywateli rzeczy nie to ich, dla ich dobra i w ich imieniu. Odegraliśmy wczoraj przedstawienie w dekoracjach demokratycznych, które, tu zgadzam się z Andrzejem, ma umiarkowaną wartość merytoryczną. Ono wyjaśnia swoiste szyderstwo pana Trzaskowskiego, który zapowiedział nowe kłopoty polskiego rządu w relacjach z Brukselą. Pani von der Leyen...
Może właściwie nowe problemy Polaków z Brukselą.
No, całego społeczeństwa.
Jego wyborców również.
Niezależnie od tego, czy głosują na Tuska, Millera, Korwina, Mikke czy Kaczyńskiego. Dotyczy to bowiem nas wszystkich. Z tej wypowiedzi wynika, że nic nie wynika, poza tym, że jesteśmy nadal zobowiązani wykonywać zalecenia administracji brukselskiej, jak mówię, 28 państwa Unii Europejskiej, co moim zdaniem zaczyna naruszać polską suwerenność. Być może należy głośniej mówić o tym, że Polska powinna rozpatrywać także wariant pewnej unii politycznej z Wielką Brytanią, z Łotwą, tworzyć być może nową oś, bo wygląda na to, że jesteśmy w bardzo poważnym...
No i z Ukrainą oczywiście.
I z Ukrainą, w bardzo poważnym uścisku dyplomatycznym.
Tak, no, o nowym sojuszu europejskim mogliśmy przeczytać w tym tygodniu w gazetach. To chodzi o propozycję Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, właśnie Ukraina, Wielka Brytania, kraje nadbałtyckie w przyszłości, Turcja ze wsparciem Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Japonii. Może to będzie kiedyś realne, może to będzie jakąś drogą. Zobaczymy, to wszystko zależy od polityków. Przejdźmy już do tematów miejskich, chyba że jeszcze Krzysztof Puternicki
Nie, okrałem, tematy miejskie kuszą.
Kuszą tematy. Dlaczego kuszą? Czy temat odejścia ze stanowiska Alana Aleksandrowicza kusi, czy bardziej procesu Magdaleny Adamowicz?
No i jedno i drugie jest bardzo ciekawe, bo jedno moim zdaniem tutaj bardzo...
To co ciekawsze?
Bardzo ciekawy komentarz tutaj redaktora Formeli, który się zaraz pewnie rozwinie w tym temacie, przeczytałem. A propos tego, że to jest zapoczątkowanie kampanii wyborczej, co jest dosyć taką rozsądną figurą.
Mówimy o nieoczekiwanym odejściu ze stanowiska.
Nieoczekiwane, tak.
Dlaczego ono było nieoczekiwane?
Bo w mojej ocenie naprawdę pan Aleksandrowicz w tym całym dworze, chociaż dworem to trudno nazwać nawet, bo tam
Orszak.
W tym orszaku pan Aleksandrowicz był dla mnie chyba najbardziej kompetentną osobą w magistracie do tej pory i nagle jego odejście jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, a jeżeli niezrozumiałe, to znaczy, że ma jakąś przyczynę.
Tak? Powinno być zrozumiałe, tak. No właśnie, bo ja słyszałem nawet, się rozmawiałem, nie ukrywam, z jednym z polityków Wszystko dla Gdańska i podobno ten polityk mówi, że był zaskoczony tym odejściem. Mógł być zaskoczony Marek Formella, jak odbiera tą
polityk
dymisję.
Polityk tej partii, która ma kilku radnych i zarządza Gdańskiem.
Miastem, tak.
Swoją to fenomen. Ale podzielam...
Talent organizacyjny ma pan Aleksandra Górki.
Tak. Podzielam opinię Krzysztofa na temat poziomu merytorycznego pana Aleksandrowicza, który mógłby być mentorem niektórych byłych swoich pracowników, których, gdy ich zatrudniał, mówię o pani Dulkiewicz i panu Grzelaku, to powierzał im funkcję najwyżej specjalistów, a nie funkcje kierownicze, nie mówiąc już o funkcjach dyrektorskich, więc ja sądzę, że poziom jego kompetencji mógł być jakimś kłopotem, a poziom jego potencjału politycznego, zwłaszcza gdyby został połączony z potencjałem Platformy Obywatelskiej i wiceprezydenta Boraskiego, który ma w sobie marzenia polityczne. Każdy polityk powinien sięgać.
A może marzenia polityczne miał Alan Aleksandrowicz? Na przykład połączenia się właśnie.
Nie chciałbym wskazywać, który miał silniejsze, ale moim zdaniem razem tworzyli pewnego rodzaju alternatywę w obrębie tej strefy zdominowanej przez koalicję obywatelską. No i żeby było zabawniej, odwołany Alan Aleksandrowicz wraca tam, skąd przyszedł, ale żeby wrócił tam, skąd przyszedł, czyli do Agencji Inwestycyjnej Gdańskiej, Rada Nadzorcza musi odwołać obecnego prezesa i powołać to miejsce kolejnego prezesa. Ja rozumiem, że wszystko się odbywa transparentnie, jest postępowanie konkursowe, przesłuchania różnych kandydatów.
Może było, już nawet pominęliśmy.
No tak. Ja tak sądzę, że tak jest, ponieważ mamy jutro czy pojutrze tu święto demokracji i wolności, więc to by się posiedzenie tej rady doskonale by dekorowało to święto.
Może Tomasz Lis by
zwłaszcza,
je poprowadził.
Że przewodniczącym rady jest pan Przemysław Guzow, urzędnik pani Dulkiewicz, obsadzony także w jakiejś tam radzie nadzorczej. To myślę, że zachowuje dużą suwerenność wobec swojej zwierzchniczki.
Andrzej Potocki, to odejście to tajemnicze odejście, czy co się za tym kryje? Bo mamy różne są spekulacje na ten temat.
Skoro moi poprzednicy, redaktor Puternicki, redaktor Formela, tacy fachowcy od Gdańska zastanawiają się, jaka może być tego przyczyna, mnie to osobiście przypomina roszady na Kremlu. Kiedy nagle Mika Szojgu, wszyscy na świecie zastanawiają się, dlaczego on zniknął. Potem nagle znika ten głównodowodzący frontem od nim, generał Dwornikow. Do tej pory nie wiadomo, gdzie się podział. Czyżbyśmy mieli do czynienia z putinizacją urzędu prezydenta Aleksandry Kiewicz?
No rację ma Kazimierz Koralewski, który mówi, że to początek kampanii Aleksandry Dulkiewicz.
No właśnie.
Usuwa się zbędne ogniwa w czasie takiego marszu.
No właśnie, to chyba jest coś.
Ale
tej
to kampanii teorii wyborczej jeszcze trochę, więc można się jeszcze potknąć nieraz, jeżeli nie ma się takiego fachowca.
Kampania zaczyna się pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniej kampanii.
Trwa to cały czas. Cały czas. Te roszady to trwają.
Jeszcze to Puternicki może trochę na ten temat.
Patrzcie, cóż na ten
co
temat.
Co się dzieje w Urzędzie Miasta w Gdańsku?
Koniec zmian? Koniec zmian? Czy początek?
Nie, no,
a może nowy kandydat na prezydenta Gdańska wyrośnie? Może to będzie Piotr Grzelak, a Aleksandra Dulkiewicz pójdzie do parlamentu.
Nie, europejskiego.
Znaczy o tym, że pani prezydent ma ambicje takie europejskie, no to wiemy, chociażby z racji czasu, jaki spędza w magistracie, jaki poświęca sprawom europejskim, ogólnopolskim. No, no to tutaj jakby chyba nikt no nie ma żadnych wątpliwości. Ja sam niejednokrotnie byłem świadkiem różnego rodzaju wyznań urzędników, którzy nie są w stanie się umówić chociażby z panią prezydent na spotkanie ze względu na to, że nie ma czasu. Więc tutaj co do tego nie mam wątpliwości, a co do tego, czy to jest początek kampanii, ja też no nie mam wątpliwości. Słuchajcie, jest święto demokracji, o którym tutaj już żeśmy wspomnieli. Byłem rok, byłem dwa lata temu, jestem fanem tego święta. W cudzysłowie oczywiście, ale zawsze sobie tam
idę. Ale atrakcja, będzie Tomasz Lis.
Będzie Tomasz Lis, no nie tylko ta lista tych nazwisk w tym roku jest bardzo długa.
Pobiegną z Tuskiem maraton.
Ta lista długa, ale to są ludzie tylko z jednej strony.
To są ludzie tylko... Jest oczywiście pan Bodnar, jest cała plejada wspaniałych ludzi, wspaniałych demokratów, którzy się spotykają obok miejsca, które no dla mnie osobiście jest bardzo ważne, czyli obok sali BHP, gdzie miałem na jedną okazję, rozmawiając z Andrzejem Gwiazdą, nagrywać taką setkę. No i tutaj taka dygresja, znaczy no nie dygresja, tylko jakby podsumowanie właśnie tego, co ja myślę na ten temat generalnie, to jest zadałem mu pytanie, gdzie jest ta wolność i demokracja. No to by pan Andrzej Gwiazdo odrzekł mi prostą sekwencją, granicą wolności jest granica odpowiedzialności. I tak sobie myślę o tym święcie demokracji, że po prostu dla mnie osobiście będzie to kolejna szopka. Chętnie sobie pójdę i pooglądam, co tam się dzieje, bo i posłucham tych frazesów, które są kompletnie dla mnie wypowiadane przez ludzi, którzy no, z ideami demokracji, wolnością i jakimiś innymi kompletnie no, nie mają nic wspólnego.
Ja rozumiem, że wszyscy ci legendarni działacze Solidarności, którzy 40 lat temu mieli trochę więcej odwagi, zostali zaproszeni i będą uczestniczyli w tych panelach dyskusyjnych, które miejscowe establishment dawia.
Płonna nadzieja raczej.
Ale może będzie Magdalena Adamowicz przemawiała.
No właśnie, Jarosławie. Panowie, może na pewno będzie przemawiała Magdalena Adamowicz, a na pewno będzie, może nie będzie przemawiała, ale wystąpi pewnie na którymś z paneli, może tym organizowanym przez Tomasza Lisa, bo Tomasz Lis jest bardzo popularny w tym środowisku i być może to środowisko zdziwi się, kiedy zostaną ujawnione prawdziwe przyczyny usunięcia Tomalisa ze stanowiska redaktora naczelnego Newsweeka, więc na to poczekamy, ale teraz właśnie proces Magdaleny Adamowicz, który wydawało się nabrał w tym momencie ostrego przyspieszenia. Sędzia prowadząca sprawę zrobiła taką lekką woltę, a wyrok jest taki, jakiego można się spodziewać. Andrzej Potocki.
No niestety, tu mamy przykład tak zwanej działalności, tak zwanej kasty, kiedy są równi i równiejsi i swoich się nie skazuje. No w zasadzie tutaj kwestia była ewidentna. Pani Magdalena Adamowicz nie zapłaciła tego podatku i należało jej po prostu, tak jak żądała prokuratura, dać, to się nazywało kiedyś wyrównanie, tak? Czy domiar.
Domiar.
Należało
za
dać
naszych młodych lat
podstawową
domiar.
Sumę, którą jest winna oraz domiar. No oczywiście, no gdzie no, będziemy walić po kieszeni swoich. No, nie da rady. No i tu pokazuje właśnie całą tragedię polskiego sądownictwa, gdzie z jednej strony coś tam mówią do tej Unii Europejskiej, że tu jest autorytaryzm, władza, a tak de facto to jak cokolwiek by się nie skończyło w sądzie, to i tak Platforma tam wygrywa, i tak polityka wygrywa i kasta. Do tej pory po prostu żadna reforma nie objęła tych ludzi, którzy powinni zostać objęci reformą, żeby polskie sądownictwo miało w ogóle coś wspólnego ze sprawiedliwością, szczególnie w takich sprawach quasi-politycznych, jak była ta.
W Gazecie Gdańskiej dzisiaj felieton Marka Formeli, praworządność, prezes Gdańska dla Europy. Jednym brawurowym rozstrzygnięciem sędzia Julia Kuciel z drugiego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk Południe przywróciła Europejczykom wiarę w polską praworządność.
Tak,
panie redaktorze,
no tak,
bo brawurowe słowa.
No bo
co jeszcze
jednym
uderzeniem młotka przeczytać,
wiara w europejską sprawiedliwość.
I w demokrację, i wolność.
I w demokrację,
wątpliwie uniewinnienie pani Magdaleny Adamowicz zauważmy, europosłanki Platformy, czyli osoby stanowiącej prawo i oddziaływującej na decyzje podejmowane wobec państwa polskiego, od zagadkowego posiadania kilkuset tysięcy złotych, pokazuje,
że
w opresyjnym państwie reprezentowanym przez prokuratora Roberta Kaczora. Tak. Niezależność sądu i niezawisłość sędzi Kuciel wypełnia cnoty konstytucyjne.
Ale zobaczcie, jeszcze Krzysztof Puterniński.
Ale ja tylko jedną uwagę, bo zobaczcie panowie, że jak się zmieniła rzeczywistość przez ostatnie lata, bo przecież jeszcze za rządów obywatelskiej był taki slogan ukuty, że na temat wyroków sądowych nie wolno dyskutować.
Tak było,
przez całe lata tak było. Teraz dyskutujemy na ten temat, wszyscy dyskutują, nikt się, bo przecież sądy to też są ludzie, którzy muszą podlegać pewnej ocenie.
To, co chciałem dopowiedzieć, to pan Aguilar, pan Reinders, pani Wiera Jurowa, no otrzymali najlepszy dowód na to, że w Polsce panuje praworządność, że sądy są całkowicie niezawisłe i że skandowanie pani sędzi razem z podsądnymi, oskarżonymi klientami swojego sądu
jest super.
Jest najwyższą cnotą w demokratycznym państwie prawa.
Co punkt siedzenia, to punkt widzenia. Jeszcze słuchajcie, się spotkałem z bardzo ciekawym komentarzem osoby, która jest bardzo nieprzychylna na przykład władzy naszej centralnej, a z kolei dostrzega tutaj pewne patologie u nas na miejscu. Nie, takich jest wbrew pozorom bardzo wiele. To usłyszałem, że to jest kwestia niekompetencji i kolejny dowód na nierawność prokuratury krajowej, która sobie nie jest w stanie dać rady.
Ten wyrok oznacza, że wraca do łask dziadek Magdaleny i jego szczęśliwy los w czasie II wojny światowej, że można było na robotach przymusowych walizkę pieniędzy wieść. No, mojej babci...
Zaoszczędzić na okupacji niemieckiej.
Mojej babci to się niestety nie udało. Cudem uratowała życie, wróciła połamana, przetrącona. Przestała właściwie funkcjonować w wymiarze społecznym, ale no warto odnotować, że byli tacy dziadkowie, którzy podczas II wojny światowej na robotach przymusowych zgromadzili gigantyczny majątek, który posłużył wielkiej karierze publicznej dziadków, wnuków i prawnuków.
Było o Gdańsku, jeszcze o Gdyni. Andrzej Potocki był w Gdyni?
Tak, ostatnio? Właśnie. I tutaj chciałem na zakończenie właśnie też temat miejski, mianowicie na takich osiedlach jak Witomino, Karwiny, mieszkańcy bardzo się skarżą, są nawet, można powiedzieć, załamani, bo tam po prostu od lat grasują stada dzików, które liczą 30 po prostu zwierząt i to są całe pociągi prosiaków, jeszcze, które idą od śmietnika do śmietnika. Mało tego, tam jeszcze... Tam dochodzi do tego, że po prostu te dzikie świnie, jak idzie locha z małymi, ona jest niebezpieczna, bo sama świnia dzika to ucieka przed człowiekiem, ale nie locha z małymi, ta generalnie atakuje. No i parę osób zostało zaatakowanych. Kobieta 16 szwów. 16 szwów na nodze.
Jaki apel do administracji
Wojciecha Szka? Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli taka dzika świnia ugryzie, to są miesiące leczenia. A jaki apel? Apel jest prosty. Dzwonimy do Straży Miejskiej. Straż Miejska mówi, ich to nie interesuje, bowiem to jest teren leśny.
Czyli dzwońcie
do straży leśnej. A straż leśna mówi nie, bo świnie grasują, prosiaki grasują na osiedli.
Temat
nierozwiązany. W Gdańsku też
mamy takie problemy. Może coś szczepiącego, panie redaktorze. Jutro gra Iga Świątek. Trzymajmy kciuki, bo to jest szansa na wielki
sukces
polskiego tenisa. A rada moja dla Igi Świątek jest taka, że jak ma flagę ukraińską, to niech pamięta, że powinna mieć też flagę polską.
Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl. Marek Dziękuję Formela, bardzo. Gazeta Gdańska, portal wyżej24.pl.
Dziękuję, do widzenia.
Krzysztof Puternicki, publicysta i reportażysta.
Dziękuję.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
Dziękujemy i zapraszamy za tydzień.